O niejednych trudnych słowach Jezusa rozmawialiśmy już w Ewangelii dla sceptyków. Dziś pora na kolejne. Święty Łukasz w 14 rozdziale Ewangelii przekazuje bardzo skomplikowane polecenia Pana Jezusa. A wyjaśniać nam je będzie ksiądz profesor Mariusz Rosik, którego gościmy w studiu Radia Rodzina. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Gorąco pozdrawiam.
Przytoczmy może ten fragment Ewangelii, o którym będziemy dziś mówić. A szły z nim wielkie tłumy, on odwrócił się i rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jeszcze jest daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól, lecz jeśli nawet sól smak swój utraci, to czymże ją zaprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wyjaśnijmy najpierw sam początek tej perykopy. Jezusowi nie chodzi przecież o to, by kogokolwiek nienawidzić, a już na pewno nie najbliższe nam osoby.
Wręcz odwrotnie. Chodzi o to, by kochać te najbliższe nam osoby. Proszę Państwa, termin hiperbola ma inne znaczenie w matematyce, a inne w nauce o języku czy w literaturoznawstwie. Otóż hiperbola jest swoistą figurą literacką, którą bardzo chętnie posługiwali się Żydzi, a polega ona na tym, że wyolbrzymia się pewne fakty, wyolbrzymia się je po to, aby podkreślić, jak bardzo jest istotna treść danego przesłania. Taką samą hiperbolą jest na przykład mowa o tym, że jeśli ktoś zgrzeszy, to należy odciąć rękę albo oko. Wiadomo, że jest to przesadne mówienie po to, aby podkreślić wagę treści, które są zawarte w takich zdaniach. I właśnie taką hiperbolą w tym wypadku posługuje się Jezus, nie zachęcając absolutnie do nienawiści wobec najbliższych, ale ta hiperbola ma taki prosty cel, powiedzieć, że miłość Boga winna być miłością ponad wszystko, mianowicie miłością silniejszą niż miłość do ludzi.
Przejdźmy więc dalej chyba do tego, co najtrudniejsze, czyli niesienie swojego krzyża. Jezus mówi, że nie można być Jego uczniem, jeśli od tego krzyża chcemy uciec. Ale co to tak właściwie znaczy, nieść swój krzyż, albo czy można go w ogóle nie nieść?
Myślę, że tak, że można nie nieść swojego krzyża. Co mam na myśli? Otóż trzeba nam bardzo wyraźnie zaznaczyć, że nie wszystko, co nas spotyka złego, trudnego, nie każde cierpienie, którego doznajemy tutaj na ziemi, może być utożsamiane z krzyżem. Czasem niestety wpadamy w taką pułapkę i wtedy jest ona zgubna. Otóż Jezus, gdy mówi o krzyżu, a mówi, proszę Państwa, ten logion o niesieniu krzyża na kartach Ewangelii aż 6 razy wzywa w różnych formach do niesienia krzyża. Typu, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje, albo kto nie bierze swojego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie godzien. Takich logiów, czyli krótkich wypowiedzi Jezusa, mamy 6 na kartach Ewangelii i za każdym razem, gdy czytamy je w kontekście, to kontekst wskazuje nam na prześladowania z powodu głoszenia Ewangelii. Krzyżem jest więc prześladowanie z powodu głoszenia Ewangelii. Krzyżem jest to cierpienie, które nas spotyka z powodu Chrystusa, a nie każde cierpienie, jakiekolwiek nam się w życiu przydarza. Ciekawostką jest to, już kiedyś o tym mówiliśmy, że krzyżem nie jest choroba fizyczna na kartach Ewangelii. Jezus nie wzywa nas do niesienia krzyża choroby w takim sensie, że mamy jej nie leczyć, bo Bóg nas obdarzył takim krzyżem i wzywa do niesienia. Nie, absolutnie nie. Postawa Jezusa wobec chorób fizycznych jest zawsze bardzo jasna. Trzeba się modlić o uzdrowienie, trzeba przyjąć sakrament namaszczenia chorych i trzeba się leczyć, trzeba iść do lekarza, trzeba używać medykamentów. Natomiast możemy dźwigać krzyż naszego niezgadzania się z tą chorobą, naszego wysiłku czy trudu znoszenia tej choroby. Tak, ale sama choroba nie jest krzyżem. Bo spróbujmy może puścić troszkę wodze w fantazji, proszę Państwa, i pomyśleć, do jakich konsekwencji może doprowadzić takie myślenie, że każde cierpienie, które nas spotyka, jest krzyżem. Dla przykładu, wyobraźmy sobie osobę, która na przykład siedzi w biurze, pracując 8 godzin dziennie wobec kogoś, kto jest nieżyczliwy, kto jest nieszczery, kto tylko szuka okazji, aby dopiec złym słowem, aby uprzykrzyć życie. I ktoś, pobożny chrześcijanin, może sobie pomyśleć, no taki jest mój krzyż, muszę ten krzyż dźwigać i jest to wola Pana Boga, bo Jezus kazał nam dźwigać krzyż, więc jest to wola Pana Boga. I teraz muszę w pokorze i w milczeniu znosić. To w chwilkę później mogę sobie pomyśleć tak, ale skoro wolą Pana Boga jest to, żebyśmy nieśli krzyż, a krzyżem są różne obelgi, kłamstwa, oszczerstwa czy przykre słowa mówione przez innych ludzi, to mogę pomyśleć tak, w takim razie być może Pan Bóg zechce użyć mnie jako narzędzie w swoim ręku i nałożyć taki krzyż na ramiona kogoś, kto siedzi obok. I teraz przeze mnie będę musiał mówić mu przykre słowa, być złośliwym i tak dalej. To jest oczywiście postawa absurdalna, bo nie jest wolą Pana Boga to, aby ktoś nam mówił przykre słowa, albo abyśmy my to robili wobec innych, zwłaszcza tam, gdzie no, nie mamy racji. Bo czasem, tutaj też trzeba o tym powiedzieć, czasem dzieje się tak, że trzeba mówić przykre słowa z wielką miłością, tak jak na przykład czynił to Jezus wobec faryzeuszy. Ale to nie jest żaden krzyż.
Pan Jezus znów jest bardzo konkretny i mówi, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Jakie to ma odniesienie do naszego życia? Jak mogę się wyrzekać tego, co mam? Z dnia na dzień wszystko powoli zostawić, a nawet nie powoli, radykalnie zostawić, czy może właśnie stopniowo wszystkiego się pozbywać? Jakoś tak żadna z tych opcji nie wydaje mi się możliwa.
Rzeczywiście były takie osoby, byli tacy święci, którzy bardzo radykalnie odczytali to wezwanie do porzucenia wszystkiego, choćby postać świętego Franciszka, którego imię teraz przybrał papież Franciszek. Franciszka, który właściwie wyzbył się całego bogactwa, całego majątku i stał się ubogim. Niemniej jednak zazwyczaj, proszę Państwa, w interpretacji tego powiedzenia Jezusa, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem, chodzi o to, aby nie przedkładać ponad więź z Jezusem, ponad miłość do Boga, innych rzeczy, rzeczy materialnych chociażby. Czyli problemem jest nasz stosunek, nasza relacja do rzeczy materialnych. Chodzi o to, aby nie być do nich przywiązanym, ale wykorzystywać je na chwałę Boga i na pożytek innych ludzi, w takiej wewnętrznej wolności.
Czy te słowa oznaczają także, że jeśli ktoś nie jest gotowy na wyrzeczenia dla Jezusa, nie jest naprawdę jego uczniem?
Może jest, ale na pewno nie jest takim pilnym uczniem. Może trochę takim z oślej ławki, ostatniej. No myślę, że tak można powiedzieć. Jest uczniem, który jeszcze nie do końca, nieudolnie może próbuje naśladować swojego mistrza i trzeba mu troszkę dyscypliny.
Ten fragment Ewangelii pozwala także na wyodrębnienie cech Pana Jezusa.
Pana Jezusa, czy bardziej ucznia Pana Jezusa?
I Pana Jezusa, i chyba ucznia.
Więc może posłuszmy się tutaj użytym przez ewangelistów terminem greckim, które mówi o tym naśladowaniu. Mianowicie mamy tam taki termin akolutein. Akolutein znaczy tyle, co naśladować, albo dokładnie iść za. I tak rozumiano tę ideę naśladowania nauczyciela w czasach starożytnych. I uczniowie przez pewien czas chodzili, fizycznie chodzili za swoim mistrzem, obserwowali jego sposób życia, słuchali jego nauk i później to naśladowanie polegało na tym, aby w swoim życiu odbijać, odzwierciedlać nauczanie swojego mistrza. Tak więc apostołowie 3 lata byli w tej szkole Jezusa, a po zmartwychwstaniu w niebowstąpieniu sami zaczęli, tak jak Jezus, iść i głosić Ewangelię, stali się jak Jezus, takimi wędrownymi nauczycielami. I może zatrzymajmy się nad jedną tylko cechą ucznia Jezusa, a mianowicie, co to znaczy być uczniem Jezusa, czy jaką cechą uczeń Jezusa się odznacza. Kiedy Jezus wstępował do nieba, a mówi nam o tym ewangelista Mateusz w ostatnim rozdziale swojego dzieła, powiedział wtedy do apostołów, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Nie jak mamy w niektórych tłumaczeniach nauczajcie, ale dosłownie czyńcie uczniami. Uczeń Chrystusa to ten, który sam jest w głębokiej więzi z Jezusem i przyprowadza innych, żeby kogoś innego przyprowadzić do Jezusa, to sam muszę najpierw znać Jezusa, być blisko Niego i wtedy tego kogoś przyprowadzam i tak jakby osobiście przedstawiam go Jezusowi i ten nowy nabiera, czy wchodzi w taką relację, wchodzi w głęboką, intymną więź z Chrystusem. Na tym polega przede wszystkim zadanie ucznia Jezusa, przyprowadzać innych do swojego mistrza.
Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek audycji nam wszystkim wyjaśnił, czego oczekuje Pan Jezus i jak możemy do tego dążyć. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Żegnam wszystkich Państwa i Panią redaktor.
Za tydzień dowiemy się, czy przekład Pisma Świętego może przyczyniać się do powstawania wątpliwości oraz jak sobie wtedy z nimi poradzić. Do usłyszenia.